Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Leszek Osieczko, kierownik Open Doors Polska. Rozmawiamy o najnowszym Światowym Indeksie Prześladowań 2023. O tym, że sytuacja chrześcijan, wielu milionów chrześcijan na całym świecie jest trudna. O prześladowaniach mówimy regularnie w naszym programie i co roku, można powiedzieć, przy okazji rozmowy o Światowym Indeksie Prześladowań, mówimy o Chinach, które w tym roku znalazły się wprawdzie na 16 miejscu i nie są w tej czołówce państw najbardziej prześladujących chrześcijan, ale tam sytuacja też nie jest wcale łatwa. Chiny są przedstawiane i rzeczywiście tak jest, jako państwo, które buduje od wielu, wielu lat taki system absolutnej, totalnej kontroli nad obywatelami. Do tego dochodzą oczywiście kwestie wykorzystania najnowszych technologii. No właśnie, żeby, jak to państwo ujmujecie, kontrolować myśli i działania obywateli.
No tak, i technologia zdecydowanie po prostu jest olbrzymim sprzymierzeńcem na tej drodze do wdrożenia orwellowskiego, tak, notabene systemu kontroli życia społecznego. Natomiast ta sama technologia też jest narzędziem, które dzisiaj umożliwia Kościołowi w Chinach jeszcze funkcjonowanie. Natomiast wymaga oczywiście bardzo dużego dużej kreatywności w korzystaniu z niej. Natomiast no, sama technologia powoduje to, że chociażby koncentracja dużej ilości z urządzeń mobilnych umożliwia dzisiaj aparatowi bezpieczeństwa w Chinach identyfikowanie jakichkolwiek zgromadzeń. Natomiast te same urządzenia umożliwiają też podsłuchiwanie chociażby rozmów, czy to w postaci wymiany za pomocą Messengera, czy jakichś innych czatów. Nie znam się na tym, powiem szczerze, bo już jestem dosyć stary. Natomiast rzeczywiście Chiny po prostu podjęły bardzo aktywną walkę na rzecz stworzenia systemu scoringowego, do którego wykorzystywana jest najnowsza technologia. I to jest tak, że nie jest, no albo to nie jest tak, że tylko i wyłącznie chrześcijanie oczywiście padają, są ofiarami tego typu represji, natomiast od długiego czasu tego typu środki są wykorzystywane chociażby w walce z Ujgurami, którzy cały czas jakby stanowią tą tkankę niepożądaną w społeczeństwie chińskim i od długiego czasu jest prowadzona polityka po prostu jak gdyby zmiany rytu kulturowego w tej mniejszości. Natomiast jeżeli chodzi o Kościół, no to państwo stara się ingerować na wszelkie możliwe sposoby, począwszy od tego, że przede wszystkim zażądało prostej rzeczy od Kościoła, żeby nad krzyżem akurat wisiała flaga Republiki Chińskiej, a nie krzyż. No to jest ewidentna manifestacja po prostu tego, w jaki sposób państwo dzisiaj myśli na temat Kościoła. Komunistyczna partia Chin pragnie kontrolować oczywiście wypowiedzi duchownych, w związku z tym oni muszą raportować wszystko, co jest dzisiaj mówione w kościołach. Ci duchowni, którzy nie chcą się podporządkować oczywiście wytycznym partii, niestety oni tracą taką możliwość do tego, żeby efektywnie prowadzić swoją działalność. Bardzo często są więzieni, a kościoły są zamykane albo niszczone. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy do czynienia dzisiaj z zakazem edukacji młodzieży, jeżeli chodzi o tą sferę po prostu religijną, także osoby, które chociażby uczestniczyły w lekcjach religii, będąc niepełnoletnimi, nie mogą korzystać już z państwowego systemu edukacyjnego i są zdane tylko i wyłącznie na systemy prywatne. Natomiast technologia ta również umożliwia bardzo łatwą kontrolę chociażby treści, które są dzisiaj publikowane w mediach internetowych. W związku z tym w ostatnim roku to, co było też takie znamienne i bardzo charakterystyczne, mamy do czynienia z cenzurą, a w Chinach polegało to na tym, że chociażby z internetu, z księgarni internetowych zostały usunięte książki o charakterze religijnym, w tym Pismo Święte.
Trudna sytuacja. Także chrześcijan w Chinach, o czym wspominamy właściwie co roku. Ale na tej liście mamy też państwa z, no właśnie może nie tyle z Europy, chociaż jeśli rozwiniemy to na wszystkie badane przez was państwa, to rzeczywiście tak jest. Czy szerzej troszeczkę z tego europejskiego kręgu, do którego no bez wątpienia można zaliczyć Turcję, która w tej piątej dziesiątce się znalazła, ale na miejscu 61 Rosja, a stawkę zamyka Białoruś. I to jest, o ile się nie mylę, nowość. To znaczy Białorusi do tej pory chyba nie było w tych waszych zestawieniach.
Tak, Białorusi do tej pory nie było, natomiast Białoruś znalazła się tam, dlatego że pamiętamy wydarzenia, które miały miejsce na Białorusi chyba półtorej, dwa lata temu. Oczywiście doszło do wielkich protestów opozycji, natomiast w międzyczasie, chociażby w tych krajach jak Białoruś, czy Rosja, czy nawet Ukraina, mieliśmy do czynienia ze swego rodzaju rozkwitem chrześcijaństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o te nowe nurty albo inne nurty chrześcijańskie, czyli kościoły albo protestanckie, albo ewangelikalne. Natomiast nieopatrznie działalność tych kościołów bardzo często jest definiowana jako również działalność czy PiS opozycyjna, dlatego że no, są to kościoły przede wszystkim niezależne, a z drugiej strony takie, które również chciały walczyć o prawa każdego człowieka do tego, żeby mógł samostanowić co do faktu, w co chce wierzyć i jak chce wierzyć. W związku z tym znalazły się na cenzurowanym. No i wobec tego oczywiście Białoruś pojawiła się dziś w tym gronie 76 krajów, które, no, które nie respektują wszystkich praw człowieka, niezbywalnych dodam, dotyczących wyznawanej religii i przekonań. W związku z tym no, jest to niechlubne miejsce, ale też pokazuje po prostu kierunek, ale też sposób myślenia oczywiście władz, czy to na Kremlu, czy na Białorusi pana Tomasza Łukaszenki, który no, bezrefleksyjnie po prostu stara się walczyć z chrześcijaństwem, właśnie upolityczniając całą sytuację.
Liczby nie mają głosu ani twarzy, piszecie państwo w waszym magazynie wydanym w związku z publikacją Światowego Indeksu Prześladowań, w którym no właśnie także państwo przybliżacie sylwetki konkretnych osób i ich historię, osób prześladowanych za wiarę. To są często wzruszające, dramatyczne historie. Która z nich zrobiła na panu największe wrażenie?
No powiem szczerze, ja miałem taki przywilej podróżowania do kilku przynajmniej krajów, które znajdują się w Światowym Indeksie Prześladowań, ale najbliższa jest mi historia Haruna. To jest imama z Pakistanu. Notabene Pakistan również jest w pierwszej dziesiątce. Harun był imamem, zresztą pochodził z takiej bardzo porządnej, nobliwej muzułmańskiej rodziny, której w zasadzie z dziada pradziada pozostawało się imamem. Jemu też to było dane, natomiast w pewnym momencie, kiedy było jedno z wielkich świąt muzułmańskich i Harun szedł do meczetu po to, żeby oczywiście tam spotkać się ze współwyznawcami, wspólnie się modlić, spotkał człowieka na ulicy, który tąże ulicę zamiatał, ponieważ to było święto. Ten sprzątacz ulic podszedł do niego i zapytał się, czy może się o niego pomodlić i pomodlił się, ponieważ to było święto, on powiedział, miał taki akt miłosierdzia wobec tego człowieka i powiedział, tak, oczywiście możesz się o mnie pomodlić, co mi szkodzi. I ten człowiek pomodlił się bardzo prostą modlitwą, powiedział, Panie Boże, daj mu zrozumieć temu człowiekowi prawdę Ewangelii. I w zasadzie to była cała modlitwa. Harun wyjechał później do Grecji po to, żeby tam zakładać meczety, zresztą dwa udało mu się założyć. Natomiast przebywając, mieszkając kątem u rodziny chrześcijańskiej, która bezwarunkowo go kochała, najzwyczajniej zaczął zadawać sobie pytania o sens tego wszystkiego, co wierzy i o prawdziwość religii, którą do tej pory wyznawał. I tam poznał Pana Boga i się do Niego nawrócił. To nawrócenie miało oczywiście swoje konsekwencje, dlatego że rodzina postanowiła go zgładzić, zresztą wydano na niego intifadę i pięciokrotnie próbowano go zabić. W tym momencie Harun ma swój własny grób, który został mu postawiony już w Pakistanie, ale dzisiaj jest chrześcijaninem, mieszka w Europie i cały czas pracuje wśród uchodźców. Natomiast dlaczego opowiadam tą historię? Dlatego, że ona się wiąże za każdym razem z tym apelem prześladowanych chrześcijan, niezależnie od tego, gdzie my jeździmy, oni nas proszą o to, żebyśmy o nich nie zapomnieli i nie przestawali się o nich modlić, dlatego że ta modlitwa jest w stanie rzeczywiście ich przeprowadzić przez te najtrudniejsze wyzwania, to najtrudniejsze cierpienie. My też nie jesteśmy w stanie jako organizacja pomóc wszystkim, natomiast wierzymy, że Pan Bóg jest w stanie rzeczywiście posilić ten Kościół w taki sposób, żeby on mógł być światłością świata i solą ziemi. I widzimy, że modlitwa dzisiaj współwyznawców, naśladowców Chrystusa na całym świecie ma dla tego Kościoła prześladowanego ogromne znaczenie i do tego zachęcamy na swoich stronach internetowych, zachęcamy do tego, żeby zamawiać nasz bezpłatny magazyn z kalendarzem modlitwy po to, żeby się modlić za prześladowanych chrześcijan.
Na taką modlitwę zapewnie także liczy nastoletnia Sonu, która pochodzi z no właściwie ubogiej rodziny w Nepalu, której również jej historię Państwo przybliżacie, niezwykle dramatycznej. Dramatyczna jest ta historia, bo ona też padła i jest ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej, nawet seksualnej. Właśnie dlatego, że zdecydowała się, jak sama mówi, pójść za Chrystusem. Dramatycznych historii jest oczywiście znacznie więcej, ale właśnie łączy je to też, myślę, stwierdzenie, które Państwo cytujecie, że ci ludzie mimo tych trudnych doświadczeń dramatycznych i często też najwyższej ceny, którą płacą czy zapłacili za wiarę, mówią, że czy mówili, że tej wiary nigdy się nie wyrzekną.
Tak, mamy do czynienia z takimi osobami, które no, moim zdaniem są po prostu bohaterami dzisiaj wiary, natomiast to jest jedna strona prześladowanego Kościoła, natomiast w tym prześladowanym Kościele mamy też osoby, które nie mają aż tak dużo odwagi, nie mają tak dużo wiary i nie mają tak dużo determinacji w sobie i my jako organizacja stawiamy sobie za cel, żeby właśnie przede wszystkim takie osoby dzisiaj wzmacniać, posilać, pozwalać im pokonać różnego rodzaju traumy, wyzwania, które mogą stanąć na drodze do tego, żeby rzeczywiście w tej wierze móc funkcjonować i tą wiarą móc żyć. Bowiem no, z jednej strony łatwo jest oczywiście w naszej perspektywie modlić się za tych ludzi, natomiast z drugiej strony też sobie myślimy w taki sposób, że w pewnej mierze jesteśmy jako Kościół z nimi związani, bo jakby chyba idea Kościoła polega na tym, że jest jeden Kościół i też jest jedno ciało, jesteśmy ze sobą powiązani. W związku z tym, widząc po prostu to cierpienie, chcemy aktywnie występować w ich imieniu, walcząc z jednej strony ich prawa, ale z drugiej strony wiedząc, że nie mają dzisiaj po prostu pracy albo nie mając dzisiaj środków do tego, żeby móc zapewnić byt swojej rodzinie, staramy się robić wszystko, żeby tym ludziom pomóc, uczynić ich samowystarczalnymi w danej społeczności, odważnymi w swojej wierze, po to, żeby mogło to przesłanie Ewangelii też później dalej przekazywać osobom, które jeszcze go nie znają.
A komu jest bardziej potrzebny Światowy Indeks Prześladowań? Samym prześladowanym, ich prześladowcom, czy może całemu zachodniemu i, co tu dużo mówić, bogatemu światu, który no pewnie w dużej mierze żyje w nieświadomości dotyczącej tego, że no właśnie są regiony na świecie, gdzie chrześcijanie nie mogą swobodnie praktykować, nie mogą czytać Biblii, czy oficjalnie mówić o swojej wierze w Jezusa Chrystusa, a jeśli to robią, no to no właśnie spotykają je takie represje, o których Pan wspomniał, łącznie z tą najwyższą ofiarą życia.
Ja bym odpowiedział w następujący sposób na to pytanie. Ono jest potrzebne zarówno dzisiaj Kościołowi, bo myślę sobie, że jeżeli chodzi o świadomość ludzi Kościoła, wyznawców Chrystusa w Europie na temat tego, jaka jest sytuacja wyznawców Chrystusa w innych regionach świata, jest stosunkowo mała. Dlatego przede wszystkim adresujemy Światowy Indeks Prześladowań właśnie Kościołowi po to, żeby zwrócić uwagę na problemy, które dzisiaj, z którymi Kościół tak de facto musi się borykać. Natomiast z drugiej strony widzimy też, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, świat jest globalną związką, w związku z tym jest miejsce na to, żeby nie tylko i wyłącznie prowadzić interesy, natomiast prowadząc te interesy musimy też dbać o to, żeby te interesy realizować w zgodzie z wartościami, którym dzisiaj hołdujemy. I tak ja marzę, powiem szczerze, żeby dzisiaj w różnego rodzaju rozmowach, które miały miejsce, czy to z takimi gospodarkami jak na przykład gospodarka chińska czy indyjska, żeby tam kwestie właśnie praw człowieka były poruszane przez osoby, które dzisiaj piastują najwyższe urzędy w państwie, bo sobie myślę, że jeżeli Europa tego nie będzie robiła, to kto? I to myślę, wydaje, dzisiaj jest głównym motorem naszych działań, żeby zaangażować nie tylko i wyłącznie Kościół, ale też oczywiście osoby, które są na najwyższych urzędach państwowych po to, żeby stały się w pewnym sensie ambasadorami tych, którzy są najsłabsi, których prawa dzisiaj nie są respektowane, realizując, ja myślę sobie, ten najważniejszy mandat, z którym się szczycimy, po prostu walki o godność każdego człowieka.
Na to oczywiście mamy nadzieję. Jeszcze na koniec się, jakby wracając trochę do tej graficznej prezentacji Światowego Indeksu Prześladowań, wrócić także do tego, co o czym też pan pisze w tym waszym magazynie, bo jeśli patrzymy na tą mapę, widzimy i zagłębiamy się w szczegóły Światowego Indeksu Prześladowań, widzimy czy poznajemy historie dramatyczne, tragiczne, dostajemy obraz pewnej skali prześladowania chrześcijan na całym świecie, ale mimo to, można powiedzieć tak paradoksalnie, też dostrzega pan, jak rozumiem, i państwo rzeczy, które są jakąś, no właśnie, nadzieją, bo pan nazywa to tą mapą świata pełną nadziei, mimo wszystko. Dlaczego?
Tak, zdecydowanie tak, bo z jednej strony oczywiście mamy do czynienia po prostu z ogromem cierpienia, natomiast z drugiej strony mamy do czynienia z jednak z osobami, które po prostu są emisariuszami nadziei i w pewien sposób, pomimo tego, że wydawać by się mogło, że są pokonani, to jednak są niezwyciężeni. I dla mnie to jest poniekąd trochę taki dowód na to, że rzeczywiście Kościoła Pana Boga nie można zniszczyć, nie można go zniszczyć poprzez prześladowanie, poprzez represje, poprzez przemoc. A im bardziej się go uciska, tym mam wrażenie, że ta jakość tego kościoła niebywale wzrasta. W związku z tym myślę sobie, że jesteśmy w stanie dostrzec po prostu to, co tak bardzo, mam wrażenie, gdzieś tam w naszej Europie zostało rozmyte albo się zatraciło w miarę upływu czasu, jak nam w tym dobrobycie przyszło żyć, mianowicie po prostu gorącą wiarę i zaangażowanie i gorliwość wyznawców Chrystusa. I myślę sobie, że to jest to, czego możemy się od nich uczyć, przyglądając się temu, w jaki sposób oni dzisiaj po prostu tą wiarę swoją wyrażają.
Bardzo dziękuję naszemu rozmówcy, a był nim dziś Leszek Osieczko, kierownik Open Doors Polska.
Ja również dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołowit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.